Przeczytam Boże Słowo z drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 19, wersety od 1 do 8. Pierwszego dnia, trzeciego miesiąca, od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga. Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I przyszedł Mojżesz i zawołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Cię, żebyś zrealizował teraz pośród nas tą Twoją obietnicę, że Twoje słowo ma moc, że nigdy nie wraca do Ciebie puste, że wykonuje pracę, z którą to słowo posłałeś. Prosimy Cię, żeby to słowo działało w naszych sercach, żeby koncentrowało nasze myśli na Tobie. Prosimy Cię, żeby ono przemieniało. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak patrzę i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, przynajmniej raz w życiu mieliśmy do czynienia z umową. Podpisywaliśmy jakąś umowę albo tworzyliśmy jakąś umowę. Bez względu na to, czy to była umowa z operatorem sieci komórkowych, czy to był zakup samochodu, czy najem mieszkania, na pewno mieliśmy do czynienia i podpisywaliśmy jakąś umowę. Z reguły jest tak, że kiedy mamy do czynienia z umową, przedmiotem tej umowy jest jakieś dobro, jakaś własność, może jakaś usługa. Albo chcemy coś sprzedać, albo kupić, albo zależy nam na tym, żeby ktoś wykonał dla nas jakąś usługę, albo my chcemy jakąś usługę wykonać dla kogoś. Dlatego podpisujemy te umowy. Powiem wam, że mając tutaj praktykę w tej parafii, mam okazję bardzo często spotykać się, stykać z różnymi umowami. Mam okazję uczestniczyć w negocjacjach dotyczących umów, mam okazję tworzyć niektóre umowy i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś rozmawiając właśnie na temat jednej umowy, pewna osoba powiedziała, to już było dawno temu, nie chcę przekręcić tych słów, ale chodziło mniej więcej o coś takiego, że umowy są ważne i potrzebne i wszystko pięknie wygląda do momentu, do którego osoby decydują się przestrzegać postanowień tej umowy. Czyli jeśli mamy dwie strony, które wychodzą z założenia, że spisaliśmy tą umowę po to, żeby się do niej stosować, to wszystko się jakoś układa. Ale jeśli jedna albo obie strony, albo wszystkie strony tej umowy zdecydują się na to, że się wyłamują z tych warunków, wtedy sytuacja się komplikuje i robi nieprzyjemna. I trzeba kogoś, kto rozstrzygnie, wyegzekwuje warunki tej umowy albo w jakiś sposób ją zakończy. Nam się jeszcze to chyba nie zdarzyło, ale w świecie zdarza się tak, że sprawa często kończy się w sądach. Sąd musi rozstrzygnąć, kto ma jakie prawa. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że te słowa i ta obserwacja przypomina mi, że oprócz przedmiotu umowy, a więc tego, co chcemy kupić, sprzedać albo czym się wymienić, ważne jest też to, kto tą umowę zawiera. Oprócz przedmiotu umowy ważne są też strony zawierające tą umowę. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić, sprowadzić z zagranicy samochód. Oczywiście zależy nam na tym, żeby sprowadzić jak najlepszy samochód, w najlepszym stanie, za najniższe pieniądze, żeby się nim komfortowo jeździło. Ale kiedy ktoś dla nas sprowadza taki samochód, to prawdopodobnie zaczniemy zastanawiać się nad tym, kim jest ten człowiek, czy go znam, czy ktoś go polecił, jaką ma opinię, czy słynie z tego, że rzeczywiście wyszukuje bardzo dobre samochody, czy ma opinię, łatkę takiego naciągacza, który sprowadza byle co, z każdego wypadku szpachluje, a potem sprzedaje tak, żeby mieć pieniądze. Oprócz przedmiotu umowy ważne jest też to, z kim tą umowę zawieramy. I często to jest nawet ważniejsze, bo kiedy sytuacja się komplikuje i dochodzi do wojny, wtedy dopiero z człowieka wychodzi to, kim naprawdę jest. Jeśli zawarliśmy umowę z niewłaściwym człowiekiem, to przekonamy się właśnie wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak, kim on naprawdę jest. Mówię o tych umowach dlatego, że dzisiaj mamy do czynienia z takim tekstem, który jest wprowadzeniem do zawarcia umowy między Bogiem a człowiekiem. I oczywiście dużo można byłoby mówić o tym, co jest przedmiotem tej umowy. Chcę też o tym wspomnieć, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili, kto tak naprawdę tą umowę zawiera. Jak można opisać obie te strony? Zwróćmy uwagę, gdybyśmy się skoncentrowali na tak zwanych referencjach Boga, to moglibyśmy wziąć na przykład taki odcinek czasu od momentu wyjścia Izraelitów z Egiptu do momentu, kiedy osiedli pod górą Synaj. To jest powiedzmy około 2 miesięcy. I gdybyśmy przeanalizowali to, kim jest Bóg w tych 2 miesiącach, to odkryjemy, że tak, po pierwsze ocalił Izrael przed śmiercią pierworodnych, a więc przed ostatnią plagą, jaka spadła na Egipt. Nakazał im pomalować drzwi od drzwia swoich domów krwią baranka, tym samym ich ocalił. Potem doprowadził do tego, że 600 tysięcy mężczyzn, bez kobiet i dzieci, po 430 latach opuściło Egipt, miejsce niewoli, wyszło z tego kraju. Potem posłał słup obłoku i słup ognia, żeby prowadzili, żeby te zjawiska prowadziły naród, żeby się nie zgubili, żeby mogli iść dzień i nocą. Pozwolił im cudownie przejść przez Morze Czerwone. Zesłał mannę na pustyni. Sprawił, że ze skały trysnęła woda. Pomógł im odnieść zwycięstwo nad pierwszym napotkanym wrogiem, nad Amalekitami. Ustanowił święto Paschy, ustanowił przepisy o pierworództwie, ustanowił sędziów za pośrednictwem teścia Mojżesza Jetro. To były bardzo intensywne 2 miesiące w wykonaniu Boga. Od momentu wyjścia z Egiptu po obóz pod górą Synaj. Bóg pokazał swoją jakość. Bóg pokazał, kim jest, jaką jest stroną umowy. A teraz spójrzmy na referencje ludzi. W tym samym okresie, od wyjścia z Egiptu po obóz pod górą Synaj. Sam początek podróży. Chcę cytować kilka tych fragmentów. A gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa. Bo pomyślał Bóg, że lud, przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Ja nigdy wcześniej nie zauważyłem tego fragmentu. Bóg poprowadził ich dłuższą drogą, bo doskonale wiedział, jakimi są ludźmi, że oni będą kalkulować. Aha, to jest ta droga. Oni trochę znali geografię. Wiedzieli, kto mieszka w tamtych terenach. Nie jak Filistyni, nie, oni mają dobre wojsko. Wiecie, lepiej się wróćmy. Szkoda ryzykować. To nie jest warte tego wszystkiego. Niepewność, obawy, brak zaufania. To już sam początek tej podróży. Dalej Izrael znajduje się nad Morzem Czerwonym. Ściga ich Faraon. Kiedy Izraelici widzą wojska, rydwany Faraona, bardzo się boją. I mówią do Mojżesza coś takiego. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyć Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom niż umierać na pustyni? To jest jakiś wyrzut. To jest oczywiście, to są słowa złości, strachu. Ale to pokazuje, co siedzi w człowieku. Właśnie takie skrajne doświadczenia, skrajne momenty pokazują, co siedzi w człowieku. Oczywiście Bóg pozwolił im przejść przez to morze. Dotarli do miejscowości Mara. Tam okazało się, że nie można pić wody, bo jest gorzka. Stąd nazwa tej miejscowości Mara, gorzka. I znowu narzekają. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Bóg oczywiście sprawia, że woda staje się słodka. Dalej na pustyni Sin. Znowu przeczytam fragment. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Nie mają mięsa. I znowu narzekają. Ja wiem, że trudno jest wytrzymać bez schabowego przynajmniej raz w tygodniu, ale dla samego czytelnika tej historii to ich narzekanie staje się już troszkę irytujące, prawda? Ale mam jeszcze jedną sytuację. Refidim. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? Znowu brakowało im wody, znowu ta sama śpiewka. Po to, żeśmy wyszli z Egiptu, żeby teraz cierpieć tu w każdym kolejnym mieście jakieś niedogodności? Myślę, że takich historii, takich wypowiedzi można by było czytać jeszcze wiele. Na szczęście Bóg doprowadził po 2 miesiącach Izraelitów pod górę Synaj. I tu zaczyna się coś niesamowitego. Jeśli chodzi o tekst i konstrukcję Księgi Mojżeszowej, to mamy do czynienia z tak zwaną perykopą synajską. To jest bardzo obszerny kawałek tekstu od drugiej Mojżeszowej 19 rozdziału do 4 Mojżeszowej 10 rozdziału, więc prawie 2 księgi zawiera ta perykopa synajska. W tym czasie Izrael koczuje pod górą i tam słucha Boga. Tam dostaje wiele różnych przepisów. Tam Bóg nadaje im prawo. Ale to, co jest najistotniejsze w tej perykopie synajskiej, to fakt, że Bóg pod górą Synaj zawiera z nimi umowę, przymierze. I teraz możemy zapytać, skoro dokonaliśmy takiego zestawienia, referencje Boga, referencje człowieka, to jak to jest możliwe, że taki Bóg postanowił spisać umowę z takim człowiekiem? Podpisalibyście umowę z takim człowiekiem, o którym wiecie, że nic tylko narzeka, nic mu się wiecznie nie podoba, ciągle ma o wszystko pretensje. No podpiszcie tylko taką umowę, to nie macie spokoju do końca jej trwania. Nikt o zdrowych zmysłach by czegoś takiego nie zrobił. Dlaczego więc Bóg z takimi ludźmi chciał zawrzeć przymierze? Pytając, dlaczego Bóg to zrobił, ciągle mamy na myśli przedmiot tej umowy. Tak? Kiedy my pytamy, dlaczego powinienem coś zrobić, podpisać taką umowę, to tym samym pytamy, a co ja z tego będę miał? Ale Bóg, tak mi się przynajmniej wydaje, ani razu nie podchodzi do człowieka z takim pytaniem, co ja z tego będę miał? W tym nie ma żadnego haczyka. Po prostu on zawiera z ludźmi umowę, dlatego że taki po prostu jest. Bogu bardziej chodzi o to, co on może nam zaofiarować, niż to, co on w tej relacji dostanie. Taki jest. On podejmuje pewne ryzyko, podpisuje umowy, bo bardziej ceni sobie to, kim jest i co może dać, niż to, co może zyskać. Człowiek jest zupełnie inny, prawda? Człowiek jest w stanie podjąć ryzyko, jeśli jest w stanie dużo dostać, jeśli jest w stanie zyskać. Ale Bóg myśli zupełnie inaczej. Gdyby tak nie było, gdyby Bóg myślałby tak jak my, to w życiu nie podpisałby żadnej umowy z takimi ludźmi. Ale jednak się na to zdecydował. Zobaczmy więc na ten wstęp do tej umowy. Werset 5 to są warunki. Bóg mówi coś takiego. A teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza. Warunki są jasne. Pilnie słuchaj mojego głosu. Przestrzegaj mojego przymierza. Stosuj się do tego, co mówię. Pilnie słuchaj. To będziesz miał efekt. Jaki jest efekt? Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I znowu zwróćcie uwagę, to jest teoretycznie przedmiot tej umowy. Jeśli oni będą się stosować do tego, do warunków tej umowy, to będą szczególną Bożą własnością i królewskim kapłaństwem. Ale tu znowu nie chodzi o jakieś własności materialne, ale bardziej o tożsamość. Bóg im mówi, zostań ze mną, podpisz ze mną tą umowę. To zyskasz nie złoto, nie diamenty, ale zyskasz tożsamość. Dlatego, że Bogu bardziej znowu zależy na stanie naszego serca i na to, kim jesteśmy, niż na zawartości naszego portfela albo tego, co mamy w domu. Bogu bardziej zależy na naszym sercu niż na naszym portfelu. I On chce, żebyśmy zyskiwali nie dobra materialne, ale tożsamość, żebyśmy się stawali tacy jak On. Lud, kiedy słyszy to, kiedy Mojżesz przekazuje im te warunki i to, co dostaną, odpowiada razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Jak się wam słucha tej deklaracji? Mnie dość nieswojo i dziwnie, dlatego że w pewnym sensie mamy wgląd w przyszłość narodu izraelskiego. I doskonale wiemy, że nie wypełnili wszystkiego, co Pan rozkazał. Nie zastosowali się do wszystkiego, co Pan rozkazał. Obiecali, ale my wiemy, że nie wszystko się im udało. I Bóg też o tym wiedział. On słyszy tę deklarację: zrobię wszystko, co w mojej mocy, zrobię wszystko, czego chcesz. Wie, że to nie jest prawda, ale i tak podpisuje tę umowę. I tak wyciąga rękę i mówi: mamy umowę. Taki jest Bóg. 1400 lat później, po wyjściu Izraelitów z Egiptu, zawarł kolejne przymierze. Zmieniły się czasy, zmienił się pełnomocnik ludzkości, bo wtedy to był Mojżesz, potem to był Jezus. Zmieniła się też stawka, przedmiot umowy. Chodzi o życie wieczne, ale Bóg się nie zmienił. On przychodzi z tym samym nastawieniem i mówi: nie pytam o to, co możesz mi dać, pytam o to, co chcesz zyskać, co chcesz ode mnie dostać. Pomyśl chwilę o swoich referencjach, o tym, kim jesteś. Czy gdyby ludzie znali cię doskonale, chcieliby z tobą podpisywać jakąkolwiek umowę? Pomyśl o swoich obietnicach. Ile ich złożyłeś, ile z nich udało ci się dotrzymać? Ilu z nich nie dotrzymałeś i mało tego, wiedziałeś, że one są nie do dotrzymania już w momencie, kiedy je składałeś. Pomyśl o tym wszystkim, o twojej pozycji. A teraz pomyśl o tym, że Bóg i tak uważa cię za partnera. A teraz pomyśl o tym, że Bóg i tak do ciebie przyjdzie. I tak zaoferuje ci swoje. Bo On już taki jest. Bo On już taki jest. I życzę wam doświadczenia tego Boga, który po prostu taki jest. Który nie pyta, ile mogę zyskać, ale ile mogę ci dać. Amen.